Chciałbym moje dzisiejsze zwiastowanie, moje rozważanie, chciałbym rozpocząć od fragmentu Bożego Słowa, który zdaje się już Tomek miał tutaj na myśli na samym początku. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Boże Słowo. Boże Słowo. Wiemy o tym, że Boże Słowo ma ogromną moc. Pan Bóg wypowiedział Słowo i to wszystko, co wokół nas, zaistniało. Pan Bóg wypowiedział Słowo w pewnym momencie mojego i Twojego życia i nastąpiła głęboka przemiana. Nastąpiło coś nowego. Coś pięknego powstało. Nowe Boże życie. I jeszcze wiele, wiele, wiele. Naprawdę wiele takich przykładów z życia bohaterów wiary, z życia współczesnych misjonarzy, Bożych mężów i niewiast. Moglibyśmy tutaj przywołać, przypomnieć sobie, Boże Słowo ma ogromną moc. I dziś mamy ten przywilej, aby Boże Słowo mieć w swoich domach w formie tej księgi. Mamy ten przywilej, aby każdego dnia otwierać Boże Słowo, otwierać tą papierową zapisaną wersję Bożego Słowa i tam stąd odbierać cudowne Boże posilenia, wskazówki, błogosławieństwa, ale też ostrzeżenia i napomnienia. Tak działa Boże Słowo, bo taką ma moc. Ma wpływ na cały ten wszechświat. I Boże Słowo mówi nam, że podtrzymywany jest cały ten wszechświat Słowem. Nadal podtrzymywany jest, że to wszystko funkcjonuje i działa. I choć nawet możemy nie mieć tej świadomości, całe to stworzenie, które nas otacza, żyje dzięki Bożemu Słowu. I wierzę, że my również, jako Boże dzieci, jako korona Bożego stworzenia, jako Jego umiłowani, również żyjemy dzięki Bożemu Słowu. I Boże Słowo ma moc i ma wpływ na Twoje i moje życie. Wpływ taki realny, taki, że prowadzi do przemian, prowadzi do uzdrowienia, prowadzi do zmiany myślenia, bo ono ciągle taką ma moc. Moi drodzy, lubię moje rozważania, z którymi tutaj z wami się dzielę, mieć oparte na jakimś obrazie. Na czymś, co dla nas, ludzi zmysłowych, ludzi, którzy posługują się zmysłami i wyobraźnią, może być pewnego rodzaju przykładem, pewnego rodzaju obrazem odnoszącym do naszego codziennego życia. Pan Jezus, gdy nauczał, gdy przemawiał, chodząc po ziemi, używał bardzo wielu takich obrazów. A właściwie, gdy przemawiał do ludu, większość jego wypowiedzi właśnie skupiona była wokół obrazów z życia wziętych, które miały służyć i służyły i służą do dzisiaj, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Pana Boga, lepiej zrozumieć Boże Królestwo i lepiej zrozumieć Ewangelię. I dziś posłużę się również jednym z obrazów, które Pan Jezus przywołał. Jest to jeden ze szczególnych obrazów. Za chwilę zrozumiecie dlaczego. Ewangelia Marka, 4 rozdział. I będę czytał od 3 wersetu. Posłuchajcie uważnie. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. Gdy siał, jedno ziarno padło na pobocze. Wówczas przyleciały ptaki i zjadły je. Inne trafiło na grunt skalisty. Wzeszło szybko, bo gleba nie była głęboka. Gdy jednak podniosło się słońce, zwiędło, a ponieważ miało słaby korzeń, uschło. Inne z kolei wpadło na cierniste zarośla. Te wyrosły i zadusiły je, tak że nie wydało plonu. Inne wreszcie ziarna padły na dobrą ziemię. Wzeszły one, wyrosły i wydały plon. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I podkreślił, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Znamy dobrze tą historię. Jednak ona mi podoba się tak bardzo, dlatego że jest jedną z tych, co do interpretacji nie musimy zbyt głęboko i zbyt daleko posuwać się w naszej wyobraźni, w naszym poznaniu, bo Pan Jezus jest tutaj osobą, która bezpośrednio ją interpretuje. I czytamy, co Pan Jezus powiedział na ten temat. Ale to powiedział już nie do wszystkich ludzi. To powiedział do swoich wybranych, do uczniów. I wierzę, że również do tego grona my dziś należymy. I czytam od wersetu 13, ten sam rozdział. Nie rozumiecie tego przykładu? Zapytał. Jak zatem zrozumiecie wszystkie inne? To świadczy nam o tym, że ten przykład, że ten obraz ma w sobie jakieś podstawowe znaczenie, że zrozumienie jego pozwala na to, abyśmy mogli zrozumieć wiele innych przypowieści i przykładów Pana Jezusa. Siewca to ktoś, kto rozsiewa słowo. Ludzie podobni do ziarna przy drodze to ci, do których przychodzi szatan i natychmiast wybiera to, co właśnie zostało w nich zasiane. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko i chętnie je przyjmują, ale brak im korzenia, są niestali, a gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania, szybko się odwracają. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli słowo, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają słowo, także nie wydaje plonu. Natomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię to ci, którzy słuchają słowa i są mu posłuszni i wydają plon. Jedni 30-krotny, drudzy 60-krotny, jeszcze inni 100-krotny. Dlaczego siewca wychodzi, aby siać? Przecież sianie ziarna to, tak można powiedzieć pozornie, rozrzucanie go, marnowanie. No bo jeśli coś rozrzucamy, to znaczy, że może to się zgubić, może się zmarnować. Możemy z tego powodu ponieść stratę. Tak, siew to strata. To strata, ale tylko pozorna. Dlatego, że każdy rolnik, każdy siewca, bo kiedyś pola obsiewało się ręcznie, od jakiegoś czasu ludzkości towarzyszą różnego rodzaju urządzenia, maszyny, coraz bardziej precyzyjne, coraz bardziej dokładne. Ale kiedyś wychodził siewca z taką na szyi zawieszoną płachtą, w której miał jakąś ilość zboża, szedł i rozrzucał, rozrzucał, rozrzucał. Widziałem kilka razy w moim życiu, jak mój tato tak właśnie siał. Nie dlatego, że nie miał siewnika, ale dlatego, że pole było zbyt małe i korzystniej było, łatwiej było obsiać ten niewielki kawałeczek po prostu właśnie takim sposobem. I ten, kto sieje w tej historii, nie jest tutaj centralną ani ważną postacią. Jest osobą, która po prostu, tak jak siewnik, jest użyte do tego, żeby ziarna znalazły się w glebie. Ale po co się sieje? Po co się rozrzuca te ziarna? Wiemy dobrze, że nie rozrzuca się je tak po prostu z rozrzutności, bo mamy za dużo ziaren, ale dlatego, że oczekiwany jest plon. Oczekiwany jest pewien zysk. Owoc, byśmy mogli powiedzieć. I właśnie o ten owoc, o ten plon chodzi. I cała ta przypowieść, przypowieść Pana Jezusa o siewcy, skupiona jest wokół plonu. I tak naprawdę widzimy tutaj cztery przykłady gleby, cztery przykłady tego podłoża, które przyjmuje słowo, które przyjmuje to nasiono. Ale tak naprawdę widzimy tylko dwa. Widzimy glebę, która nie przynosi owocu i ta, która wydaje owoc, która wydaje plon. Trzy pierwsze, o których czytaliśmy, nie wydają plonu. Każda z innego powodu. Mają pewną część wspólną i na tym skupimy się za chwilę. Ale w pierwszej kolejności chciałbym skupić się na tej glebie, na tej urodzajnej ziemi, żyznej, przygotowanej, która wydaje plon. Czytamy o tym, że to jest plon 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Czyli z jednego ziarna powstaje 30 ziaren, 60 albo 100. Gdy próbujemy się dowiedzieć, jak to jest z ziarnami, na przykład z ziarnem pszenicy, które jedno zostaje zasiane do ziemi i gdy ma odpowiednie warunki, czyli przygotowaną glebę, odpowiednią wilgotność, może wypuścić nawet do 15 pędów z tego jednego, który wyrasta. Tak ekstremalnie, ale średnio w naszym kraju to jest 3 do 5. Po prostu się rozkrzewi i nagle wyrastają 3 albo 5 łodyg i na każdej jest kłos. W każdym kłosie może być 30, nawet 50 ziaren. Razy 5, 200, 300 ziaren z jednego. Nie wszystkie zboża właśnie tak mają jak pszenica, ale podobnie. Moi drodzy, co jest tym plonem, o których chodzi Panu Bogu? Co jest tym 30, 60 albo 100-krotnym plonem w moim i w Twoim życiu? Co jest tym owocem? Myślę, że dobrowolne, z miłości do Pana Boga i do ludzi, oddanie swojego życia, służąc innym ludziom. Kojarzy mi się to z tymi misjonarzami, których w ostatnim czasie gościliśmy. Czy Agatą i Maćkiem z Strzyżewskich, czy Honoratą. To ludzie, którzy poświęcili swoje życie z miłości do Boga i innych, oddając je w służbie, rezygnując z bardzo wielu swoich celów, z bardzo wielu swoich przyjemności, z bardzo wielu swoich pragnień, z bardzo wielu swoich wygód, luksusów. Po co? Po to, aby zebrać cudowny plon. Tak widzę owoc, tak widzę plon mojego i Twojego życia. Życie z miłości poświęcone dla innych. To może mieć różne formy, ale chodzi o to, czy dzięki temu poświęceniu coś trwałego, coś nieśmiertelnego, coś wiecznego powstaje. Trwały ślad Bożej miłości w życiu innych ludzi. Przemienione dziesiątki, setki albo tysiące ludzi. Przemienione przez Bożą miłość, przez Boże Słowo. Tak widzę ten owoc 30, 60 czy 100-krotny. Gdy w innym podobieństwie czytamy o talentach, jeden dostał jeden talent, drugi dostał 2, inny dostał 5. Albo 10 może. Może ktoś 20. W jaki sposób to pomnożyliśmy? W jaki sposób to zasialiśmy? Jaki przyniosło to plon? Jaki to ma wpływ na Boże Królestwo? Jaki Twoje i moje życie ma wpływ na Twoje i moje otoczenie? Na ten zaczyn, w którym jesteś, jako ten zakwas. Na to ciasto, w którym jesteś, jako sól. Na tą ciemność, w której jesteś, jako światłość. Jaki to ma wpływ? stosownie do tego taki przynosisz owoc. Taki przyniesiesz owoc. Wierzę, moi drodzy, że najszczęśliwsi ludzie na tej ziemi to nie ci, którzy obfitują w bogactwa, bo taki nam przychodzi pierwszy obraz. Tak nasze umysły są ukierunkowane, że to ci, którzy mają wieczny czas wakacji, ciągle odpoczywają, tylko zmieniają miejsca, zmieniają jachty, zmieniają wyspy. Taki może obraz nam się gdzieś kojarzyć. Wierzę, że najszczęśliwsi ludzie to ci, którzy właśnie całe swoje życie poświęcili z miłości dla innych. Taką w tym tygodniu usłyszałem chyba najpiękniejszą definicję szczęścia i spróbuję wam ją zacytować. Szczęście to produkt uboczny w procesie, gdy poddajemy swoje życie w miłości dla innych. Gdy człowiek szuka szczęścia w różnych miejscach i w różnych formach, sobie go wyobrażając, ono ciągle ucieka. Bo zdobywając jedno, okazuje się, że jeszcze jest dalej. I zdobywa następne, i następne. I trochę to jest tak, jak z tą marchewką, która przed osiołkiem ucieka. On cały czas biegnie, ale nie może jej złapać. Natomiast, gdy zapominasz o sobie i oddajesz swoje życie, poświęcasz swoje życie, to nagle okazuje się, że produktem ubocznym tego poświęcenia jest to, że jesteś szczęśliwy, a twoje szczęście jest w Bogu. Że widzisz przemienione serca, widzisz zbawione dusze, widzisz wyzwolonych ludzi, którzy wychodzą na wolność. Właśnie tak wygląda szczęście według standardów Bożego Królestwa. I zobaczcie na apostoła Pawła. Choć wiele trudnych przeżyć miał za sobą. I gdy czytamy tą całą listę tego, co przeżył, wydaje się to aż niemożliwe na jednego człowieka. A jednak gdy dochodzi do końca, gdy dobiega, widać w nim tą błogość, tą sytość, to zapatrzenie się w to, co niewidzialne, w to, co wieczne, w tą koronę, w tą nagrodę. Gdy popatrzymy na Pana Jezusa, On jest najlepszym przykładem poświęcenia swojego życia i złożenia plonu, dzięki któremu narodził się Kościół, dzięki któremu grzesznicy mogą być zbawieni, dzięki któremu moje i twoje grzechy są odpuszczone. On poświęcił swoje życie do końca i jest najlepszym przykładem tego poświęcenia. Uczynił to z miłości, uczynił to w miłości do ciebie i do mnie i w posłuszeństwie względem swojego Ojca. Ale żeby ta gleba była tak urodzajna i wydała plon, jest pewna cena. Musi zostać przeorana, spulchniona. A orka to nic innego jak takie głębokie rozcinanie i rozrywanie, które nie jest przyjemne. Musi być pozbawiona wszelkiego rodzaju kamieni, wszelkiego rodzaju rzeczy, które tam się znajdują, a które nie sprzyjają wzrostowi rośliny, również chwastów. I musi zostać nawodniona, nawilżona, bo w suchej glebie, nawet najdoskonalszej, też nic nie urośnie. Moi drodzy, i to jest pewna cena, którą płacą wszyscy ci nasi bohaterowie, którzy poświęcili swoje życie w miłości dla innych ludzi, poświęcając je również dla Pana Boga. Ale to nie wydarzyło się tak. Czasem o tym coś słyszymy. Jak wielka jest to cena, jak bardzo to bolało. Ale gdy dzisiaj zapytamy wielu z nich, odpowiedzą wszyscy, było warto. Bo jesteś tutaj na tej ziemi, ty i ja, mój drogi. Pan Jezus umarł za ciebie i zapłacił tą najwyższą cenę, bo chodzi o twój owoc, o plon, który przyniesiesz ze swojego życia. Czy będzie to 30-krotny, czy 60-krotny, czy 100-krotny, w to nie wnikam. On też tego nie ocenia, bo każdemu daje pewne możliwości, pewne talenty, pewne zdolności. Każdy z nas żyje w innym środowisku i w innym czasie. Jednak chodzi o owoc, o plon, o który Jemu chodzi. Owoc wdzięczności za to, co On uczynił dla ciebie. I właśnie na tym chciałem dzisiaj skupić tą pierwszą część mojego zwiastowania. Rozsiewa się ziarna. Rozsiewane są one tutaj z tego miejsca i z wielu innych, gdyż chodzi o owoc. To słowo ma moc w sobie. Każde to ziarenko ma potencjał, aby wydać owoc. Jednak oprócz tej gleby, która wydała owoc, czytamy o jeszcze trzech innych, które owocu nie wydały. Nie wydały owocu. Dlaczego? Nie wydały owocu dlatego, że coś było przeszkodą. Ten dzisiejszy obraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli jak taki jeden podzielony na cztery części. Czasem nazywamy, że to kolaż, takie połączenie czterech obrazów. I każdy z nich coś do nas mówi. I myślę, że spotkaliście się z tym, iż, bo ja się spotkałem w swoim życiu, że czasem jestem jak ta twarda i ubita droga. Słucham jakiegoś słowa i w ogóle to do mnie nie trafia. I problem nie jest z tym, który głosi, ani z tym słowem, które jest głoszone, ale po prostu ja jestem jakiś twardy i nieprzygotowany. A czasem siedzę tutaj albo w innym miejscu słuchając i w mojej głowie i w moich myślach jest pełno chwastów, z którymi się nie uporałem. I to słowo wpadające, żywe, nie wyda owocu. I tak może być, moi drodzy. I nad tym pracujemy. Tego musimy bardzo pilnować. Przychodząc w takie miejsca jak to, ale też w każde inne, w którym głoszone jest Boże Słowo, miejmy ten szacunek, ten respekt, aby przyjść przygotowanym, aby przyjść otwartym, spulchnionym, nawilżonym, jakkolwiek każdy z nas sobie to zinterpretuje, gotowym do przyjęcia czegoś, co dzisiaj będzie rozsiewane. Moi drodzy, jednak oprócz tego, że to dotyczy każdego z nas i w każdym czasie, Pan Jezus też mówi tutaj o sercach, które mogą być twarde, jak to pobocze drogi, albo jak sama droga. I gdy tam padają ziarna, nie mają szans nawet zakiełkować. Ta utwardzona droga, wielokrotnie podeptana przez ludzi, to może być również obraz serca człowieka. Może kogoś z nas tutaj, gdzie wielokrotnie różnego rodzaju ciężary ubiły tą drogę, utwardziły. Jednak jakkolwiek by nie była ona utwardzona, to każda droga to tylko pewna warstwa, to tylko pewna zewnętrzna skorupa, która została utwardzona wskutek różnego rodzaju historii, przeżyć. I choć wydaje się, że żadne ziarno tam nie ma szans, a wygłodzone ptaki przylatują od razu, już krążą, aby wydziobać te ziarna. Moi drodzy, może być nawet tak, że i tutaj krążą w tej chwili takie ptaki. Takie czarne kruki bym je nazwał, które tylko czekają, aby wydziobać. Aby od razu, tak jak tutaj jest napisane, od razu wydziobują, żeby cokolwiek się nie zakiełkowało i nie próbowało wyrosnąć. Pan Bóg ma moc. Dalej będę też o tym mówił. Nawet takie serce, które ma taką twardą, ubitą, z różnego rodzaju ciężarów, poniżenia, podeptania, skorupę, może i ją rozerwać, może i ją zdjąć, może ją otworzyć i sprawić, że tam również przedostanie się ziarno. Ale to jest głęboki proces. To nie stanie się w jednej chwili. To wymaga pracy, świadomości i ponadnaturalnego Bożego działania. Skalista gleba, czyli taka, która ma cieniutką warstwę ziemi i pozornie wszystko wygląda ładnie. I ta ziemia nawet jest urodzajna. Jej problem jest tylko jeden. Jest płytka, a zaraz pod tym jest skała. Skała, która nigdy nie pękła. Skała, która tworzy pewną granicę. Bo gdy ziarno dostanie się do tej płytkiej ziemi, szybciutko wzrasta. Potrafię to zrozumieć, bo ta ziemia jest pulchna, nagrzana, bo jest jej niewiele. I tam szybciutko rośnie. Nagły zapał. Tak, to mi się podoba. Idę w tym kierunku. Zaczynam wzrastać. Roślinka rośnie. Ale wraz ze wzrostem potrzebuje więcej pokarmu, potrzebuje więcej wody i nagle napotyka na skałę. na twardą skałę, która nigdy nie została rozbita, która nigdy nie pękła. I co się dzieje? Nie ma szans. Korzonki chciałyby wejść głębiej, ale nie mogą. Roślinka rośnie dalej, ale zaczyna więdnąć, zaczyna usychać, bo nie ma stabilnego korzenia. Korzeń nie ma szans. Może pamiętacie, ostatnim razem dzieliłem się tutaj na temat drzew i korzeni. I tu jest właśnie bardzo podobnie. Roślina bez korzenia, jakkolwiek na zewnątrz by pięknie wyglądała, jakkolwiek byłaby zachwycająca, głośna, gdy przyjdzie próba, doświadczenie, jakieś niezadowolenie, jakaś niewysłuchana modlitwa, nie tak sobie to wyobrażałem, nie tak prosiłem, nie tak chciałem. I roślinka usycha, bo nie ma korzenia. Nie ma odpowiedniego korzenia. Moi drodzy, i padają też ziarna w cierniste zarośla. Chyba wszyscy dobrze wiemy, jaka jest siła chwastów. Jest potężna. Gdy próbujemy coś wyhodować w naszym ogródku albo na polu, to niektóre roślinki jeszcze nie wzejdą. Ledwo co zaczynają kiełkować, przebijają się przez ziemię, a chwasty już mogą być nad nimi. Rosną dużo szybciej. Są o wiele bardziej witalne. Więcej mają w sobie siły. A te cierniste zarośla jeszcze mają kolce. Owładają i zagłuszają. I tutaj już by się wydawało, że roślinka wyrośnie, bo właściwe ziarno zostało zasiane do ziemi. Do ziemi, która jest głęboka, gdzie mogłoby zapuścić korzeń. I rzeczywiście zapuszcza go i jakiś czas rośnie. Jednak te owładające i zagłuszające chwasty, cierniste zarośla, sprawiają, że gdy już jest blisko owocowania, gdy już kłos zaczyna się kształtować, one jednak dopinają swego. Zagłuszają i rosną tak intensywnie, zabierając pokarm, zabierając wodę, zabierając światło, że ta roślina również plonu nie wydaje. Pan Jezus bardzo jasno i po imieniu nazywa te cierniste zarośla. To troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa, podążanie, pożądanie innych spraw. To cały system tego świata, który w innym miejscu nazwany jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Moi drodzy, żyjemy w okresie historii. W tym miejscu, w tym kraju, gdzie tak jak dziś, jeszcze nigdy nie było tak wielkiego dobrobytu, tak wielkiego bogactwa, tak wielkiego luksusu, tak wielkiego komfortu życia i ogólnie zrozumianego poczucia bezpieczeństwa, jakie mamy. I samo to w sobie nie jest niczym złym. Samo to w sobie jest pewnego rodzaju błogosławieństwem. Jednak, moi drodzy, to błogosławieństwo niewłaściwie schierarchizowane, ułożone na niewłaściwej półce w naszym życiu, może sprawić, że stanie się ciernistym zaroślem, stanie się chaszczem, które powoduje, iż nie wydamy owocu, nie wydamy plonu, bo zostanie ta roślina, ta szlachetna roślinka, która miała by wydać plon, zostanie zagłuszona. I tutaj przejmuje mnie trwoga i lęk o moje własne życie, o życie moich dzieci, o życie mojego Kościoła, który jest mi bliski i który kocham. Moi drodzy, wszyscy się z tym wzmagamy. Troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw próbują owładnąć moim i Twoim życiem. Moi drodzy, jeszcze bardziej martwię się o nasze dzieci. Tak szczerze z Wami się dzielę. Bo wychowywane są w tak wielkim dobrobycie, w tak wielkim dostatku. Zapewniamy im tak potężne i niesamowite poczucie bezpieczeństwa. I zastanawiam się, czy to jest tak dobrze? Czy nie przesadzamy, skupiając się tak bardzo na tym naszym młodszym pokoleniu, zapewniając wszelkie ich wygody, dostatki, luksusy. Wszystko, o czym zamarzą, to właściwie mogą mieć. A jak nie wszystko, to prawie wszystko. Czy to im pomaga? Czy to im szkodzi? Czy to, że chcą dorównać do poziomu, który na tym świecie jest, dyktowany przez system tego świata? Czy to pomaga naszym dzieciom i naszej młodzieży, że posiadają tak wiele rzeczy? Że są tak przywiązani do tak wielu rzeczy? Że bez tak wielu rzeczy nie potrafią funkcjonować? Czy to, że chronimy ich przed każdego rodzaju wpływem, opinią, wypowiedzią, jakimś wpływem środowiska kolegów i koleżanek, żeby ktoś coś nie powiedział, nie pomyślał o moim dziecku, bo może być mu przykro, bo może go to zaboleć, bo może sobie z tym psychicznie nie poradzić. Chronimy nasze dzieci od wszystkiego, co się da. Zapewniamy im różnego rodzaju zajęcia po szkole. Zawozimy tu, zawozimy tam. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe. Jednak gdy po całym takim dniu pracy, szkoły i tych wszystkich wokół zajęć przychodzi wieczór, czy masz czas na to, żeby ze swoim dzieckiem usiąść i się pomodlić? Czy masz czas na to, żeby z nim poczytać Boże Słowo i porozmawiać o tym, co ono dzisiaj do ciebie mówiło? Moi drodzy, dotykam tych tematów, bo są one szczególnie mi ostatnio bliskie. Bo widzę, że ten komfort, w którym żyjemy, i ten dostatek, i to dobro, które nas otacza, choć samo w sobie nie jest niczym złym, może przyczynić się do tego, że będziemy owładnięci nim, skupieni na zdobywaniu, bo jeszcze mój sąsiad ma to, a mi by się też to przydało. Jeszcze ma taką kosiarkę, która kosi ogródek, a ja w tym czasie muszę chodzić z taką i pchać ją. Gdybym miał taką, która kosi sama, to w tym czasie pewnie mógłbym się modlić. Więc taką sobie kupię. Ale jeśli już sobie taką kupisz, to cię zapytam, czy rzeczywiście w tym czasie się modlisz? Czy musisz pracować na to, żeby ją spłacić? Dotykam takich trudnych rzeczy, moi drodzy, bo uważam, że Kościół jest miejscem, w którym stajemy jak przed lustrem. Nie wobec tych słów, które ktoś tutaj wypowiada, bo one również, te wyzwania wszystkie dotyczą mnie w pierwszej kolejności. Ale wobec tego, co Duch Święty teraz wam przypomina, co wkłada do waszych myśli i do waszych serc. Chodzi o plon. Nie o to, byśmy wiedli tu komfortowe i bogate życie, żeby było nam przyjemnie i miło. Plon zawsze wiąże się z tym, że jest wysiłek, że jest pot, że czasem są łzy, że czasem boli, że czasem trzeba się czegoś wyrzec i coś zostawić. Jeśli niewiele zapamiętacie z tego, co dzisiaj mówię, chciałbym bardzo, byście zapamiętali tą definicję szczęścia, którą niedawno usłyszałem. To produkt uboczny w procesie, gdy poświęcam swoje życie dla innych z miłości. To jest środowisko, to jest proces, w którym mogę wydać owoc, który podoba się Panu Bogu. Bo z przyjemnością, z radością słuchamy tych wszystkich relacji w Pakistanie, w Ugandzie, w Somalii, w wielu różnych miejscach. Dzieją się cudowne rzeczy, ale dlaczego się dzieją? Bo znalazł się jeden szaleniec, albo dwóch, albo takie małżeństwo, które nie mogło pogodzić się z tym, że ludzie giną w cegielniach i zapłacili najwyższą cenę swojego bezpieczeństwa, swojego komfortu, swojej wygody, wielu nieprzespanych nocy. Moi drodzy, niech to będzie dla nas ostrzeżeniem, bo gdy kiedyś staniemy przed Panem, będzie się liczył owoc, będzie się liczył plon, który przyniesiesz. I tak jakby to wszystko inne zniknie, stopnieje jak wosk. I jaki będziesz miał owoc? Czym, z czym będziesz mógł stanąć przed Panem? Jedna myśl jeszcze mi przychodzi. Jeśli już jesteśmy świadomi tego, że ta gleba naszego serca musi być tak pozbawiona wszelkich chwastów, wszelkich chaszczy, wszelkich ciernistych zarośli, to jest błogosławiony stan. To jest właściwa postawa. Natomiast to jest nie wszystko. Bo gdy staniesz przed Panem i powiesz, pole mojego serca było w 100% czyste, nie było na nim ani jednego kamienia, ani jednego chwastu. Ale gdzie był plon? Gdzie jest owoc? Więc nie popadnijmy w tą skrajność, że tak bardzo będziemy skrupulatnie wszystko wyrywać, co wyrośnie, że wyrwiemy nawet to, co mogłoby być dobre i rzeczywiście być plonem. To, co ma rosnąć, ma rosnąć. To, co ma zostać wyrwane, musi zostać wyrwane. Moi drodzy, to, czym się dzielę z wami, jest w moim sercu i dzielę się tym z miłości. Drodzy rodzice, to, o czym wam dzisiaj mówię, odnośnie waszych dzieci, odnośnie naszych dzieci, wierzę, że wymaga jakiejś autorefleksji. Niech każdy to zbada, niech każdy to sprawdzi. Może się nie zgadzasz ze mną, może od dzisiaj nie będziesz mnie lubiał. Jednak wiem o tym, że miłość Boga do ciebie i do mnie jest doskonała. Jest największa i nasza miłość do naszych dzieci nie może się z nią porównywać. A jednak przynajmniej mi Pan Bóg nie daje wszystkiego, co mógłby mi dać. Nie daje mi wszystkiego, o co go poproszę. Choć nieskończenie mnie kocha. Czasem, a czasem często, mi odmawia, nie daje to, co byłoby dzisiaj moim pragnieniem, moją zachcianką. Dlaczego mi nie daje? Bo on wie, co jest dla mnie dobre. My tak bardzo kochamy nasze dzieci, że czasem się w tym zatracamy i nie wiemy już, co jest dla nich dobre. Myślimy, że im więcej będziemy im dawać, im więcej one będą miały, tym będą szczęśliwsze. A jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie. Moi drodzy, nasze dzieci, gdy kiedyś wyrosną i przyjdą do Pana Boga w modlitwie i czegoś nie otrzymają, co wtedy? Miłość Boża jest mądra. I możemy ją przyrównać do ptaka, który ma dwa skrzydła. Jedno skrzydło to skrzydło afirmacji, czyli okazywania miłości, dobroci, przyjemnej i ciepłej relacji, do której zostaliśmy powołani jako rodzice. I tak kochamy nasze dzieci, i tak ich zabezpieczamy i dajemy im to, czego potrzebują, co jest dla nich ważne. Jednak miłość ma również drugie skrzydło. To drugie skrzydło to wymagania i to granice. I wtedy dopiero ten ptak może zlecieć, gdy ma te dwa skrzydła. Gdy dzieci nie znają granic, i gdy nie mają wymagań. Są zepsute. Nawet jeśli tego nie widzimy jeszcze dzisiaj. To właśnie takim zachowaniem, takim okazywaniem miłości ich psujemy. A owoc tego zbierzemy za parę lat. Albo paręnaście. Wybaczcie. Mówię to tak mocno, bo tak to czuję. Dlatego, że Pan Bóg również ma względem ciebie i względem mnie wymagania i granice, które gdy przekraczam, ponoszę konsekwencje. Gdy nie spełniam, ponoszę konsekwencje. Dlatego bądźmy mądrzy w miłości. Kochajmy nasze dzieci, kochajmy siebie nawzajem. Jednak pamiętajmy o tym, że miłość to nie tylko dawanie, to nie tylko spełnianie zachcianek, to nie tylko spełnianie wszelkich oczekiwań, ale to również w jednakowej mierze, 50/50. To również wymagania i granice. Bo chodzi też o to, abyśmy i nasze dzieci, czyli nasz Kościół za 5, 10 i 15 lat byli Kościołem, który wydaje owoc, który przynosi plon dla Bożego Królestwa. I właśnie o ten plon chodzi. Tak się rozpędziłem, że zapomniałem przeczytać bardzo ważny fragment. Gdyż tak mówi Pan do mieszkańców Judy i Jerozolimy. Oszcie sobie u gór, a nie siejcie między ciernie. Ta zachwaszczona gleba, o której mówiliśmy, na którą padają ziarna, to ugór, w którym musi być przeorany. To ugór, który musi doznać odwrócenia wartości. To, co było u góry, staje się u dołu. Nie siejmy pomiędzy ciernie. Nie pozwólmy, by słowo siane właśnie tam padało. Bo nie wzrośnie. A jeśli wzrośnie, to nie wyda plonu. I już właśnie lądujemy. Chciałbym, byśmy zakończyli modlitwą. Byśmy przyszli do naszego Pana. Tacy, jacy jesteśmy. Tak, jak to teraz czujesz. Tak, jak to teraz rozumiesz. On tutaj jest obecny. I każda z tych postaw, każda z tych trzech rodzajów gleby, które nie wydaje owocu, może być uzdrowiona, może być przemieniona. Jednak wymaga to pracy, wymaga to oddania, wymaga to uniżenia, wymaga to pokuty. Przyjdźmy przed Boże oblicze. Może poproszę, żebyśmy już wszyscy stali. I każdy tak jak teraz jest, tak jakbyśmy stali przed lustrem, ale w tym lustrze nie widzisz swojej żony ani męża, ani mamy czy taty, ale widzisz siebie. Widzisz siebie. Wierzę, że widzisz tak, jak Pan Bóg ci pokazuje. I stoimy teraz przed Nim, aby pewne sprawy uporządkować. Aby pewne sprawy przewartościować. To, co było na górze, musi znaleźć się na dole, a to, co na dole, u góry. Niech Pan Bóg czyni to według swoich możliwości, według swojego planu, według swojego działania przez Ducha Świętego. Drogi nasz Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci. Dziękuję Ci za ten Kościół, dziękuję Ci za nasz zbór. Za braci i siostry, za tą rodzinę, za tą koinonię, którą tworzymy dzięki łasce Twojej. Dziękuję Ci, że każdej niedzieli, w czwartki, w poniedziałki i czasem jeszcze inne dni możemy tutaj być obsiewani Twoim Słowem. I Twoje Słowo nas dotyka, wpada do naszych serc po to, aby wzrosnąć i wydać plon. Prosimy Cię, Panie, byś na nowo dziś budził w nas tą świadomość, że nie chodzi o nic innego, jak tylko o plon, o owoc naszego życia. I chcemy ten owoc przynieść. Nie chcemy być wśród tych, którzy nie przyniosą owocu, ale chcemy przynieść go przed Twoje oblicze. W momencie, gdy się spotkamy, tak jak apostoł Paweł, gdy przygotowywał się na spotkanie z Tobą pod koniec swojego życia, miał tą świadomość. Mówiąc, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Panie, niech każdy z nas żyje w tej świadomości, że ten bieg, który jest przed nami, jeszcze ten odcinek, który zostawiłeś każdemu z nas indywidualnie, to czas na wydawanie plonu. To czas, aby poświęcić swoje życie w miłości dla Ciebie i innych. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś z nami i okazujesz nam łaskę. Amen.